dziś kawałek kulturalnego i kulinarnego świata żuław. Kierunek Kulturalne Żuławy to projekt, w ramach którego odbyło się pyszne wiejskie spotkanie w Lędowie z Arturem Wasilewskim, autorem książki Kulinaria Żuławskie, poprowadzone przez panią bibliotekarkę Violettę Turuńczak. Spotkanie, na które zaprosił mnie sołtys Mokrego Dworu, Wiesław Zbroiński, Włodzimierz Raszkiewicz. Witam i zapraszam.
Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk.
Wiesław Zbroiński mówi, że jego tu nie ma. Nie, on tu jest, a ja chciałem zacząć od wdzięczności. Bo mnie zaprosiłeś...
A za co?
A zaprosiłeś mnie na wiejskie spotkanie do wiejskiej świetlicy, do Lędowa. A tam, po pierwsze, była naprawdę ekstra wyżerka. To raz.
No była.
A po drugie, dla mnie to takie niesamowite zjawisko. Zbierają się ludzie, każdy przygotowuje swoją potrawę. Przychodzą na spotkanie z autorem książki Kulinaria Żuławskie, a potem wspólnie jeszcze oglądają film Legendy Żuławskie. Taki to piękny obrazek, przyznam. To wszystko za sprawą pani Violetty, tak?
No, może nie do końca za sprawą pani Violetty, aczkolwiek no, starałam się jak mogłam. Tutaj cały zespół biblioteki, dziewczyny, z którymi współpracuję na co dzień, no i partnerzy nasi w projekcie, między innymi właśnie Wiesław, przygotowywali tą imprezę.
Ja smakowałem tych potraw i smakowałem tych opowieści o potrawach żuławskich. Do tej pory pamiętam historię zielonych śledzi.
Skarb, można powiedzieć, regionalny, tylko trzeba przypilnować, jak rybacy wpływają do portów na Zalewie Wiślanym. Zdobyć, kupić sobie parę skrzynek.
Bo to są małe śledzie, tak?
Tak,
które
one są niewielkie.
Wiosną wpływają.
Tak, one wpływają na tarło, bo okazuje się, że do naszego zalewu wpływają śledzie z bardzo dalekich, odległych miejsc. W dużych ilościach. Kiedyś podobno tak dużo łowiono, że nawet były jako nawóz na pola. Bo po prostu nie byli w stanie tego przerobić.
Rozumiem, że śledzie dodawano do wszystkiego.
Z takich ciekawych potraw to jest na pewno sam śledź zrobiony, tak, usmażony i w occie, to jest jeden sposób. Ale na przykład śledzie dodawano do babki ziemniaczanej.
Ale mieszkańcy Żuław, patrz, Wiesław Zbroiński, on nigdy nie słyszał o zielonych śledziach.
Część ludzi słyszała, część nie, bo o tym właściwie nikt nie mówi. Ja to dopiero zobaczyłem w jakiejś literaturze przedwojennej, literaturze z XIX wieku. Nawet były w książkach kulinarnych, które się tu ukazywały w XIX wieku. Był to cały rozdział, że tak powiem, w książce ten temat.
Ja bym chciała coś powiedzieć o tych zielonych śledziach, o których nie miałam żadnego pojęcia, dlatego że jak dostałam książkę od pana Artura i ona stanowiła jakby podstawę do przygotowania i tej biesiady, i tego spotkania, to nikt nie potrafił mi powiedzieć, wręcz przeciwnie, wszyscy zadawali pytania, co to są te zielone śledzie i gdzie je można znaleźć.
Słowo zielone w tym wypadku brzmi mało apetycznie, przyznajmy.
Dla mnie brzmiało ciekawie, to znaczy, że czegoś się nie wie. Nie?
A kto w czasie spotkania, czy na to spotkanie przygotował te wszystkie potrawy?
No, przygotowanie potraw to wyglądało w taki sposób, że jedną potrawę tutaj z autorem razem określiliśmy, wybraliśmy do wspólnego przygotowywania, to była zupa klopsowa, a pozostałe potrawy powstawały w taki sposób, że spotkaliśmy się z partnerami i ustaliliśmy, co kto przygotuje wcześniej u siebie.
Co to znaczy
w domu.
Z partnerami?
Dlatego, że spotkanie literackie było jednym z działań takich animacyjnych w programie Blisko. To jest program, który realizujemy z biblioteką w Bibliotece Publicznej tutaj gminy Pruszcz Gdański. No i jest to program otwarty na partnerstwach, oparty na partnerstwach. Tu do współpracy zaprosiliśmy właśnie grupy formalne, mniej formalne. No i sołtysów.
I sołtys z Mokrego Dworu zrobił smalec gęsi.
No smalec i chleb, ale smalec, wyzwanie. Była próba przed imprezą, żeby nie było. I wyszło chyba dobrze, bo wszyscy co dostali
do zjedzenia. Powie, jak to wyzwanie? Przecież smalec to jest tak, tłuszcz, cebulka i jabłuszka, koniec.
No dobra, ale gęsi to jest coś innego, to nie jest zwykły tłuszcz. I jeszcze wątróbka gęsia, którą ciężko zdobyć.
Jest właśnie taki ciekawy, bo z wątróbką trochę daje się też smalcu tłuszczu świńskiego, bo sam tłuszcz gęsi w temperaturze pokojowej się staje płynny. Tak, rozpływa się, staje się płynny, dlatego że ma podobny skład do oliwy z oliwek. Ludzie mało wiedzą, że tłuszcz gęsi jest niezwykle zdrowy dla nas, więc warto go po prostu jeść, a nie jemy. Większość gęsi z Polski po prostu wyjeżdża na eksport, to do Niemiec.
Tak jak nie jemy współcześnie, czegoś, co się pojawiło na stole, a mianowicie zupa śliwkowa na kościach.
Tak, no kości wędzone można kupić w sklepie mięsnym i po prostu zrobić prostą zupę. Kości, śliwki, nic więcej, najlepiej suszone, duże ilości, trochę przyprawiona pieprzem, solą i cynamonem, słono, słodko, no taka można powiedzieć
ja korzenna. Do tej pory żałuję, że nie skosztowałem, ale tego wszystkiego było tam po prostu za dużo.
Żal było czegoś nie jeść, a z kolei coś innego spróbować, więc warto było popróbować po troszeczku wszystkiego.
I tam główne pytanie brzmiało w czasie tego spotkania. Jak to jest z tą kuchnią żuławską? Skąd pan się zainteresował przede wszystkim tą kuchnią żuławską? Skąd te przepisy? I czym jest właściwie współcześnie kuchnia żuławska?
Właśnie można powiedzieć, że ta kuchnia na nowo jest jakby budowana, dlatego że Żuławy to jest region osadniczy, więc ciągle tutaj napływały jakieś grupy ludzi duże, które
W 1945 roku doszło do tej wymiany
totalnej społeczności. Ale to wcześniej też były wymiany, na przykład dlatego się tu pojawili menonici, dlatego że tutaj po wojnach szwedzkich było mało ludzi, więc trzeba było też zasiedlać. Wcześniej jak Krzyżacy się tu przybyli, to też trzeba było zasiedlać te wsie. Już Krzyżacy zaczęli osuszać Żuławy. Pierwsze wały to już były wybudowane przed Krzyżakami nawet, bo mało kto też o tym wie, że książęta pomorscy wybudowali pierwsze wały chroniące przed powodziami tutaj na Żuławach. No a potem Krzyżacy zaczęli tworzyć wsie na prawie niemieckim, czyli najpierw był sołtys, który był jakimś rodzajem menadżera. Ściągał wtedy resztę ludzi skądś, gdzie się dało, ze Śląska, skąd tylko mogli przybyć. No i zakładano wieś. Sołtys musiał wtedy służyć Krzyżakom jako żołnierz jego dzieci.
A ja pamiętam z tych historii kulinarnych i krzyżackich, że Krzyżacy to lubili zajadać się jesiotrami.
No bo jesiotry były w ogromnych ilościach tutaj kiedyś w Wiśle. Ale Krzyżacy też przywieźli marcepan królewiecki. To jest takie danie, on jest też w książce. To było danie, które przywieźli z Jerozolimy. I to było takie tutaj na Żuławach właściwie przed wojną. Nawet było, mam nawet u siebie dwie takie specjalne.
Tak nie spoglądać, bo nie znajdzie pan zrozumienia. Nawet nie wiem, czym jest marcepan królewiecki.
No właśnie trzeba, można go zrobić. Nie jest taki trudny do zrobienia. I te marcepany królewieckie, to jest fajna zabawa. Ludzie robią z ziemniaków, czyli podrabiane, albo prawdziwy z migdałów. I to jest jakby z czasów krzyżackich.
No ale jak to było z poznawaniem tej kuchni?
Przede wszystkim ja się interesowałem kulinariami zawsze. Skończyłem kiedyś technikum gastronomiczne i tak kiedyś, bardzo wiele lat temu, wpadła mi jedna pierwsza książka, to jest regionalna, XIX-wieczna, z kuchnią królewiecką, później jeszcze...
Bo muszą państwo wiedzieć, że mamy do czynienia i z serowarem, i z piwowarem.
Znaczy, nie, z serowarem, no, może tak, bo jest, potem skończyłem technologię żywności jeszcze. Pracę magisterską pisałem z serów, ale większość życia, jeżeli chodzi o zawodowe, to spędziłem w browarze.
Taki wybór. Rozumiem. I rozumiem, że wymyślił pan sobie, że będę mieszkał w domu podcieniowym, tak? W tym domu podcieniowym będę robił piwo.
Na przykład. Może tak być. Albo sery mogę robić przecież. Mm-hmm. Mogę robić piwo, mogę robić sery, mogę robić też powidła, tak? Bo udało mi się posadzić sad ze starymi odmianami drzew owocowych, około 50 różnych drzew. No i może kiedyś tak będę robił to piwo, może w tym domu podcieniowym, bo też taka ciekawa historia żuławska, że chłopi żuławscy, czego nie było gdzie indziej w Polsce, mieli przywilej od króla polskiego ważenia piwa w domu. I mogli to piwo sprzedawać.
Rozumiem, że niektórzy mówią, że dawniej, panie, to było lepiej, no i ten przywilej mógłby się teraz też przydać, prawda? Można, sprzedawać nie można.
Ważyć można robić piwo na własne potrzeby, można częstować tym piwem, o tak powiem. Zrobienie piwa w domu to nie jest taka wielka sprawa, można się tego nauczyć bardzo szybko.
Tego spotkania jeszcze zrozumiałem, że kiedyś na Żuławach to było też inaczej, bo właściwie w każdej wiosce stała karczma. Tak. Ludzie się zbierali, spotykali,
no,
a teraz ja byłem na takim wyjątkowym spotkaniu, na wyjątkowym spotkaniu mieszkańców wsi.
No i tak to właśnie kiedyś było, że takimi miejscami spotkań często były, jeżeli chodzi o menonitów na przykład, to oni spotykali się na przykład w tych domach dużych, bo nie mieli prawa budowania kościołów, więc spotykali się w tych dużych domach na nabożeństwa. Każda rodzina co tydzień przygotowywała, jakby opracowywała część Biblii i kazanie. Inna rodzina co tydzień. Nie? To była jakby jedna rzecz, czyli w tych domach się spotykali ludzie albo w karczmach. Karczmy były w każdej wsi. Tak to mniej więcej działało.
W czasach, gdy nie było Netflixa.
No, nie było. No, ludzie się więcej spotykali na pewno. Jak czytam się pamiętniki tych ludzi, wspomnienia, to po prostu chodzili, więcej się odwiedzali i spotykali właśnie ciągle.
Czy w tym projekcie, który pani prowadzi, to chodzi o to, żeby się ludzie spotykali?
No tak, chodzi o to, żeby się spotykali i o to, żeby ze sobą współpracowali. Przede wszystkim chodzi o to, żeby pokazać też, w jaki sposób te społeczności wiejskie mogą robić różne rzeczy razem z instytucją, która jest w jakiś sposób sformalizowana i tych możliwości ma na pewno więcej. I te biblioteki mają być takim inicjatorem działań właśnie w lokalnych społecznościach. Biblioteki są jakby instytucją, które muszą być.
Ale babcia mówiła, że jak się je, to się nie czyta. Albo jak się czyta, to się nie je.
A okazuje się, że można jeść i czytać, a na dodatek można wziąć książkę i na podstawie książki zrobić imprezę, na przykład taką jak wieczór z biblioteką na Żuławach. Wzięliśmy książkę pana Artura Wasilewskiego, z którym rozmawiamy. Przygotowaliśmy dania, spotkanie autorskie przeprowadziliśmy, więc no, jak widać, książki stwarzają wiele możliwości. Bo oprócz wieczorów wcześniej były bibliochody, też z książką i do młodzieży kierowane.
Bibliochody?
Tak, podchody w starym stylu z hobbitem na Żuławach. Czyli wzięliśmy książkę, zrobiliśmy zagadki i przeprowadziliśmy młodzież z Mokrego Dworu do Lędowa. Mieli super spacer, fajne zagadki, ognisko na końcu i to też była fajna taka wspólna praca tutaj akurat ze szkołą podstawową i z Ochotniczą Strażą Pożarną.
Czy to rzeczywiście coś zmienia? No, czy to jest tak jak w przypadku pana redaktora, że on przyjechał, pojadł sobie, posłuchał i zadowolony pojechał?
No cóż, naszym celem jest to, żeby właśnie te zmiany się zadziały. No, mieliśmy teraz trudne 2 lata pandemii, więc faktycznie ludzie bardziej przysiedli w domach przed telewizorami i chcemy ludzi trochę jakby wyciągnąć z tych domów. Czy to wszystko się ułoży, no to się teraz okaże. Tak naprawdę teraz to będzie sprawdzian, chociaż projekt trwa jeszcze rok, nie? Jeszcze kolejny rok będą działania podejmowane takie w ramach projektu.
Zadziwiające. Mamy projekt, który polega na tym, żeby ludzie chcieli spotykać się z ludźmi. Tak to czytuję. Co pani Wiesławie?
Brak słów. Ale dzięki temu projektowi ja wiem, co to jest quest. Ja rozwiązałem ich 7.
Co to jest quest?
No to skoro Wiesiu wie, to Wiesiu niech wytłumaczy.
Nie, byliśmy na, z tego projektu byliśmy na wycieczce tematycznej. No. Byliśmy w wioskach tematycznych. Były różne wioski. I o Zabach, i o Bocianach, i o krowach.
O kolejarzach.
I tam ci ludzie tym żyją. Niby zwykła wioska. A wszystko wiesz, przejdziesz z tym questem, taką dostajesz książeczkę. Tam masz zagadki, musisz to rozwiązać. Chodzisz sobie od drzewa, czy od zagrody do zagrody, a na końcu otwierasz skarb, jak dobrze uważałeś. Bo jak nie uważałeś, to nie otworzysz.
Mogę to powiedzieć, bo faktycznie byliśmy na wizycie studyjnej, 3-dniowej na Dolnym Śląsku. To była wizyta w 7 wsiach tematycznych. Wsie tematyczne to jest taki temat, który jest bardzo rozpoznany właśnie na południu Polski. U nas trochę mniej jest tych wsi, ale też są. No i to jest taka koncepcja budowania wsi w oparciu o markę, bo mają jakiś temat albo jakiś punkt zaczepienia, wokół tego budują swoją ofertę taką turystyczną.
Na Żuławach takich wsi to chyba nie ma tematycznych, ja przynajmniej ich nie znam. Markę budują pojedyncze osoby, które to jak pan Artur odbudowują, remontują dom podcieniowy i od czasu do czasu to można ich odwiedzić, tak?
No tak, to jeszcze może u mnie troszeczkę musi potrwać. Natomiast no tutaj Wiatrak jest na przykład pięknym miejscem.
Rzeczywiście Wiatrak robi i zagrodę młynarza Wiesława Zwojeńskiego można odwiedzić. Tak.
Coś pięknego, coś wspaniałego. Mm. Naprawdę, to mało rzeczy takich się zdarza. Ja w ogóle wiatraki uwielbiam, nie wiem czemu tak gdzieś we mnie tam.
Ale każdy je lubi.
Chyba każdy lubi wiatrak, tak. Jest takich osób trochę jest na Żuławach. Takich pojedynczych na razie, może z czasem zrobi się jakaś sieć.
Mnóstwo tych żuławskich ciekawostek pojawiło się podczas spotkania. Zaskakujące na przykład było to, że tylko na Żuławach i na Podgalu robiono sery dojrzewające, no tak. A w środkowej Polsce nie.
No robiono sery twarogowe. Mhm. Generalnie królowały sery twarogowe. Sery były robione, był specjalny pokój serowy w każdym domu żuławskim i to była taka tradycja wywodząca się z Holandii bezpośrednio. Ale to był ser dojrzewający. Jest to pewna sztuka zrobienia sera tak naprawdę, wbrew pozorom. Bo może samo zrobienie tego skrzepu nie jest takie trudne, ale dojrzewanie sera i odpowiednia pielęgnacja tego sera, żeby on był smaczny, to już jest sztuka.
No to pytanie na zakończenie będzie brzmiało, czy na takie spotkanie ludzie by przyszli, gdyby nie było tego suto zastawionego stołu?
A to dobre pytanie, dlatego że stół był bardzo atrakcyjny i od razu było zainteresowanie, że tak powiem.
No bo wiadomo, że stół zbliża.
No jest, kulinaria są częścią kultury i to bardzo ważną częścią kultury. I tak właśnie sobie myślałam na temat, bo na początku stołu miało nie być. Mieliśmy przygotować potrawę w trakcie spotkania kulinarnego, bo Wieczór Żuławski był tym spotkaniem kulinarnym poprzedzony, warsztatami właściwie kulinarnymi. Ale sobie pomyślałam, że sama potrawa jedna to za mało, a zrobienie takiego stołu, przygotowanie, bo jeszcze tutaj dochodziła kwestia przygotowania samego stołu w sensie takim dekoracyjnym i żeby to wyglądało. I wymyśliliśmy, że zrobimy te potrawy we własnym zakresie tutaj w ramach własnych możliwości i to się udało, bo faktycznie nie są one skomplikowane, nie wymagają też poszukiwania jakichś takich produktów, których nie ma, które nie są dostępne.
No, oprócz tej gęsiny.
Oprócz tej gęsiny, tak. A stół zawsze zbliża. I dlaczego tego nie zrobić w szerszym gronie? Bo przygotowywanie to jest druga rzecz, która zbliża, nie? Czyli wspólna praca i wspólne świętowanie potem, to są takie dwie rzeczy, które się dopełniają wzajemnie.
No bardzo dziękuję za spotkanie. A o wnioski poproszę Wiesława Zbroińskiego.
Bała się, że nikt nie przyjdzie. Ale przyszli wszyscy, bo nawet jakby było, nie było jedzenia, to było po co przyjść. Bo to było ciekawe, no proste. To było naprawdę ciekawe dla wszystkich.
To było dla mnie bardzo ciekawe. To jeszcze na zakończenie jedna ciekawostka. Że na Żuławach dawnymi laty gęsi podkuwano.
Nie, może nie tak. Nie tylko na Żuławach, ale generalnie podkuwano gęsi, tak. Gęsi podkuwano, podtuczone gęsi.
Dlaczego o gęsiny trudno? Dlatego, że wszystkie polskie gęsi, my gęsi raczej nie jemy, ale jedzą nasze gęsi Niemcy, kochają przez, uwielbiają, prawda? No i gęsi wędrują teraz tirami prawdopodobnie do tych Niemiec. A dawnymi czasy to gęsi szły do Niemiec.
Tak jest, szły piechotą. A żeby im się nogi nie uszkodziły, to były podkuwane.
Ale kucie gęsi no, nie polegało na pracy kowala, tylko wyglądało troszeczkę inaczej.
Tak, troszkę inaczej. Wylewano smołę, czekano aż słońce ładnie rozpuści, żeby była ciepła, ale nie poparzyła gęsi i przeganiano je przez te kałuże smoły. A za tą smołą był piasek rozsypany. I tyle gęsi musiały chodzić od smoły do piasku, żeby sobie ładnie zabezpieczyły całe pod spodem nóżki. I to właśnie było podkuwanie gęsi.
Czyli robienie ze stópek gęsich takiego papieru ściernego.
No coś takiego, ale mogły wtedy te ileś kilometrów, bo wędrowały bardzo długo. Jest, że nawet do 100 kilometrów chodziły. No i nóżki musiały być okej.
No i proszę bardzo, ile to informacji można wyciągnąć z jednego wiejskiego spotkania, za które Państwu bardzo, bardzo dziękuję.
Dziękuję.
Opowiadali Wioletta Toruńczak, Artur Wasilewski i Wiesław Zbroiński.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.